wspominać będziemy w tej godzinie naszych radiowych kolegów Jarosława Manowskiego i Jana Targowskiego, odeszli w minionym roku. Małgorzata Warzecha, witam w ten wieczór wyjątkowy. 27 listopada 2019 roku zmarł Jarosław Manowski, dziennikarz związany z Radiem Łódź od 1991. Przez wiele lat prowadził poranne pasmo, przygotowywał programy informacyjne, ale także bywał szefem redakcji, prowadził gale Łodzianina Roku i jego głos znali miłośnicy dobrego kina. Ostatni raz poprowadził program poranny 8 listopada ubiegłego roku. Miał 51 lat. Jarosław Manowski rozpoczynał swoją przygodę z radiem w studenckim Radiu Kiks. Tak wspominał tamten czas w rozmowie z Moniką Czerską.
Jeden z moich kolegów, wtedy chodziłem chyba do 6 czy 7 klasy szkoły podstawowej, miał fajny sprzęt grający w domu i puścił mi nagranie zespołu Perfect. Bardzo mi się to spodobało i zacząłem w radiu szukać muzyki. No i akurat traf chciał, że ta trójka wystartowała wtedy po stanie wojennym, a to był, no nie oszukujmy się, to były zupełnie inne czasy i zupełnie inne radio wtedy. Jedynie trójka była oknem na świat w muzyce. Jakoś połknąłem tego bakcyla. To było słuchanie radia w domu na okrągło tak naprawdę. Bawienie się w speakera radiowego, odczytywanie z gazety programu radiowego. Nagrywałem swoje jakieś własne audycje na magnetofon. I później pomyślałem sobie, że tak muszę sobie ułożyć tę ścieżkę moją edukacyjną, żeby koniecznie dostać się do radia i pracować w radiu. Niekoniecznie w muzyce. W ogóle radio to była moja miłość. Śniło mi się po nocach. Później wielu kolegów mi bardzo zazdrościło, że nie dość, że dopiąłem tego, że robię to, co chciałem zawsze robić, jeszcze mi za to płacą i mam z tego przyjemność. I tak to rzeczywiście się stało. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, ale to już nie bardzo chodziło o to kulturoznawstwo, bardziej chodziło o to, żeby dostać się do tego radia. Pamiętam, że przez pół roku jeździłem na osiedle i próbowałem tę klamkę od tego studenckiego Radia Kiks nacisnąć i wejść, ale jakoś taki opór straszny miałem, jakiś taki irracjonalny strach. No ale w końcu się udało, wszedłem tam, zrobiłem tam parę audycji.
Program w dalszym ciągu, program też. Program w dalszym ciągu trwa, a ja w radiowym archiwum spotykam Brady'ego, który grzebie w tonie krążków z taśmami.
Tak, i szukam jakiejś wolnej półki, ponieważ mam tyle różnych krążków swoich, przynajmniej w tej chwili, że już nie pomieszczę następnego, niestety.
A czego szukasz, Dreddy? Jakiego rodzaju, w ogóle jakiego rodzaju muzyki? A przepraszam, ty szukałeś półki, ale ja walę głupoty. A co chcesz zrobić z tą półką?
Zagrać.
Na przykład wyciągnąłbym ją, wstawił taśmę, a jutro, jakbym przyszedł i wyciągnął tą taśmę z tej wolnej półki, to mógłbym puścić coś ciekawego na antenie. Być może jutro, być może pojutrze.
Coś ciekawego to znaczy?
Na przykład rozmowę z Jarkiem Manowskim.
A to miłe.
Dziękuję.
To nie przeszkadzajmy w takim razie Dreddy'emu i po cichu wycofujemy się z taśmotyki.
Zupełnie unikatowe nagranie dokumentujące początki radiowej drogi Jarosława Manowskiego w studenckim radiu Kiks, a wspólne początki w Radiu Łódź wspomina Piotr Bielawski.
Z Jarkiem Manowskim przyszliśmy do Radia Łódź dokładnie w tym samym momencie. Pamiętam 1 lipca 1991 roku. On z jednego studenckiego radia, ja z drugiego, na tak zwane praktyki. I od razu nas niesamowicie zaskoczono, bowiem chwilę później już musieliśmy pójść zrealizować swoje pierwsze nagranie, a potem wrócić z nim i pojawić się natychmiast w studiu, w programie na żywo, opowiedzieć o sobie, przedstawić to nagranie. Myślę, że tak bardzo pamiętam datę naszego przyjścia do Radia Łódź, ponieważ nie byłem sam wtedy. Byliśmy razem. Wielokrotnie mogliśmy z Jarkiem do tej chwili powracać.
Jak zapamiętał tamten czas późniejszy redaktor trzeciego programu Polskiego Radia Piotr Stelmach.
Kiedy myślę sobie o nim, od razu przychodzi mi do głowy początek lat 90. Grupa Osesków, którzy zebrali się przy ulicy Piotrkowskiej, żeby spróbować swoich sił w jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych, które wtedy powstawały w Łodzi. nam się wydawało, że coś umiemy, że coś potrafimy, ale tak naprawdę punktem odniesienia dla wielu z nas, myślę, był kompleks budynków przy ulicy Narutowicza i warsztat, który poznawaliśmy jako słuchacze, właśnie tam się dziejący, tam się odbywający. Kiedy myślę sobie o Radiu Łódź, to mam od razu w pamięci kilka postaci, które imion, nazwisk złożonych w jedno, które są dla mnie dzisiaj symbolami tego miejsca i symbolami nauki radia. Adam Kołaciński, Piotr Bielawski, Jan Targowski i chyba właśnie najmocniej myślę wtedy o Jarosławie Manowskim. On nigdy dla mnie nie był Manikiem. On zawsze był Jarosławem Manowskim z Radia Łódź. Poważnym facetem, poważnym dziennikarzem, który myślę, że pięknie i jednocześnie lekko umiał opisywać ten świat. Był jego dobrym kronikarzem i robił to, co w dziennikarstwie jest zadaniem, naszym zadaniem numer jeden, czyli przedstawiał, nie komentował, przedstawiał świat. No a jako radiowiec miał w sobie najcenniejsze to, co w radiu jest podstawą, co jest radiowym punktem wyjścia. Głos. Przepiękny, mocny, pewny. Miał w sobie zestaw cech, które powodują, że inni ludzie, patrząc na nas z boku, czasami myślą sobie, ale świry, ale myślą o tym z uśmiechem na ustach i z ciepłem w sercu, bo wiedzą, że kochamy radio. A co do tego, że Jarek kochał radio i to kochał całym sobą, nie mam żadnych wątpliwości.
Dzień dobry Państwu, otwieramy nasz teatrzyk, bo minęła szósta. A minęła w poniedziałek, 22 dniu maja. Słońce w Łodzi zajdzie dzisiaj 22 minuty przed godziną 21, a imieniny obchodzą Helena i Wiesława. Wszystkiego najlepszego.
To było ogromne spełnienie marzeń, to była ogromna miłość. Ja pamiętam, że przychodziło się na przykład na 4 rano do pracy, bo zaczynało się serwis o 5 rano. Ale to nie było tak, że skończyliśmy roboty o godzinie 9 i szliśmy sobie do domu. Wtedy się siedziało w redakcji jeszcze długo, 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 a może i dłużej, bo kiedy kończył się program popołudniowy, informacyjny, gdzie moi koledzy robili do tego programu jakieś tam robótki, to potem i tak się siedziało w redakcji i się dalej gadało do tej 21, mimo że człowiek o tej 3 z groszami musiał wstać. Wtedy jeszcze samochód służbowy przyjeżdżał i nas zabierał do pracy. Wtedy się czasu nie liczyło, nie liczyło się lat, nie liczyło się miesięcy. To była jakaś ogromna frajda, może dlatego, że człowiek był młodszy.
Co najbardziej pasjonowało cię w tym radiu? Co byś nazwał magią radia?
Mnie pasjonowało wszystko. Pasjonował mnie na przykład stary magnetofon do montażu taśmy. Pasjonowało mnie to, że mogłem powiedzieć dzień dobry Joasi Sikorzance, którą znałem wcześniej z anteny trójkowej. I to było to. To byli ci ludzie, którzy dla mnie, nie stawiałem ich może na piedestale, ale znaczyli dla mnie strasznie dużo. To były takie moje drogowskazy, tak? Włodek Uszczykiewicz, zresztą tak życie później spowodowało, że ponieważ tułałem się po wielu mieszkaniach wynajmowanych, w pewnym momencie przez dłuższy czas byłem sąsiadem Włodka Uszczykiewicza, bo opowiadał mi bardzo wiele barwnych historii z radia, gdyż Włodek przecież miał przygodę z dużym radiem, z latem z radiem, tak? Polka Dziadka Włodka. Świetny felietonista. Ja pamiętam, kiedy zacząłem już pracować przy programach informacyjnych, przy blokach informacyjnych, to się wtedy nazywało chyba Wydarzenia, Informacje, Relacje, popołudniowy taki program. I byłem wydawcą tego programu i prowadzącym. I często było tak, że przychodziłem rano do pracy i mówiłem, Włodek, kurczę, potrzebuję felieton jakiś tam, napisz mi na jakiś tam temat, na konkretny temat. Za 15 minut Włodek przychodził i mówi, masz już nagrany, bo przynosił mi taśmę. Ja to odpalałem i mówię, kurczę, no to perła. I to tak było.
Te rozmowy nagraliśmy przy okazji programu W Tom i Graj. Postanowiliśmy więcej opowiadać o samym programie, ale też przybliżyć ludzi, którzy robią radio. No i jednym z filarów Radio Łódź przez lata był Jarek Manowski. A to nie była jedyna rozmowa o radiu. My o radiu rozmawialiśmy bez przerwy od 27-8 lat. Jarek był moim kolegą, kompanem z pokoju. 25 lat dzieliliśmy jeden pokój, także tych okazji do rozmów było całe mnóstwo. Zresztą Jarek był zakręcony na punkcie radia, uwielbiał o nim mówić, pasjonował się radiem. Wiedział wszystko o tym, co dzieje się u nas w programie, ale też śledził i program pierwszy, ale szczególnie trójkę, którą kochał.
Pamiętam taką rozmowę, która się odbyła w Radiu Łódź. To był chyba 98 albo 99 rok. Ja już przyjeżdżałem na Myśliwiecką 357, już byłem tutaj zatrudniony w Trójce, chociaż bardzo nie lubię mówić o radiu, że to miejsce zatrudnienia, bo to przede wszystkim miejsce przywiązania, miejsce mentalne. Pamiętam jedną z takich wizyt, coś chyba załatwiałem, albo byłem na jakimś nagraniu, albo miałem z kimś spotkanie. Już nie pamiętam dokładnie, czego ta wizyta dotyczyła, ale pamiętam Jarka, który wtedy poprosił mnie na bok i takim spokojnym głosem z uśmiechem na ustach powiedział: stary, opowiedz, jak tam jest. Chcę wiedzieć. Myślę, że on się nie wpisywał w ten paradygmat zawiści, zazdrości i czegoś niefajnego, chociaż ja dobrze pamiętam te początki komercyjnych rozgłośni radiowych w Łodzi. Myślę, że z dziennikarzami Radia Łódź, profesjonalnymi dziennikarzami, patrzyliśmy wtedy trochę na siebie bokiem, bo oni myśleli o nas, że no oto właśnie zebrała się grupa młokosów czujących jeszcze mleko pod nosem, nic nie umiejących, mieli rację absolutnie. A my myśleliśmy sobie o nich, że oni pracują w takim poważnym miejscu. Kudy nam do nich? Jeszcze musi dużo wody w Wiśle upłynąć, zanim usiądziemy przed mikrofonami takiego radia. Ale Jarek się kompletnie w tę stylistykę i w tę panoramę, w tę prognozę pogody nie wpisywał. Zapamiętam go jako człowieka, z którym lepiej było o radiu porozmawiać, lepiej wymienić się doświadczeniami, opowieściami, niż toczyć niepotrzebne, nikomu niepotrzebne, jakiekolwiek konkurencyjne wojny i wojenki. Dziś po latach chyba mogę powiedzieć o tym, chociaż jestem jeszcze przed tym progiem, że w świecie radiowym wiek 51 lat to jeszcze nie jest wiek, w którym ma się już wszystko za sobą. Owszem, ma się już za sobą, czy można mieć już za sobą piękny, niezbywalny radiowy dziennikarski bagaż, ale jeszcze tych kilka bardzo ważnych audycji czeka do poprowadzenia, żeby tylko kilka. Myślę sobie, że z Jarkiem tak właśnie było. Swoje już zrobił, swoje już miał na koncie, ale jeszcze miał mnóstwo przed sobą. Teraz możemy sobie tylko wyobrażać, jak długi i piękny poranek albo długą i piękną popołudniówkę poprowadzi dla tych, którzy słuchają go w tak licznej grupie.
Wspominał Piotr Stelmach, do niedawna redaktor trzeciego programu Polskiego Radia w Warszawie. Za chwilę wspomnienia Jarosława Turka i Sławomira Fiałkowskiego.
Za 17 minut godzina 7, poranna audycja Polskiego Radia Łódź. Czas między 6 a 7 to taka godzina, kiedy większość Polaków pewnie wstaje i rozpoczyna się poranne pacykowanie. Jak mawiały nasze babki albo nawet prababki, mężczyzna nie musi być piękny, a jedynie trochę ładniejszy od diabła. Współczesny mężczyzna raczej diabła w lepszej wersji nie przypomina, a to za sprawą kobiet, które mają coraz większe wymagania i chcą, aby ich mężczyźni byli przede wszystkim zadbani.
Niektórzy, którzy chodzą do kina, to wiedzą, a niektórzy być może nie, że był naprawdę fantastycznym lektorem filmowym. Czytał oczywiście u Sławka Fiałkowskiego na wszystkich forach kina europejskiego. Miał teraz również czytać na Synergii. Przypominam sobie kiedyś, że pierwszy raz, gdy go usłyszałem w kinie, a było to w Łódzkim Domu Kultury, no to byłem pod wrażeniem. No, co on ma takiego w tym głosie, myślałem sobie ostatnio. I doszedłem do wniosku, że to jest taka zadziwiająca transparentność, przezroczystość tego głosu, która polega na tym, że informacja, którą podaje, zabarwia się w zależności od tego, jaką treść czyta. Tak sobie wymyśliłem. I wtedy w tym kinie usłyszałem go po raz pierwszy jako lektora. No i naprawdę było genialnie. Film był do kitu, ale lektor rewelacja.
To był mój filar lektorstwa. Jest absolutnie człowiek fenomenalny, genialny. I nawet sami twórcy przyznawali, że po prostu nie spodziewali się takiego wykonania. Czasem on wchodził wręcz z marszu, z listą dialogową, którą w ostatnim momencie tłumacz nam dostarczył przetłumaczoną. Nigdy, a to nigdy nie było żadnego problemu z jego głosem. Po prostu fenomenalny, naprawdę myślę, że w skali ogólnopolskiej głos, lektor, fantastyczny kolega, dziennikarz. No, Jarek przez ostatnie kilka lat czytał filmy, ale przede wszystkim sekcję kina, europejskie kino dzieci, ponieważ te filmy często były sprowadzane specjalnie na nasz festiwal i były specjalnie robione tłumaczenia. A wiadomo, no, dzieci specjalnie na jeden pokaz się nie robi dubbingu w studio. Braliśmy wtedy lektora i Jarek bardzo się cieszył na tę projekcję, ponieważ no, dawały mu dużo satysfakcji, ponieważ cieszył się, że mógł też obejrzeć filmy na Synergii, właśnie troszeczkę jakby pracując.
To ja, Świtowiec, życzę Państwu i wesołych, i spokojnych, i radosnych, i mokrego, i żebyśmy się wszyscy spotkali w poświąteczny wtorek o 6 rano. Jarosław Manowski.
Rozmawialiśmy także o życiu. To nie było tylko radio. To radio przeplatało się z naszą prywatnością. Opowiadaliśmy sobie o naszych rodzinach, o naszych troskach, problemach. Jarek był człowiekiem, do którego zawsze mogłam zadzwonić. Zawsze. Wiedziałam, że odbierze.
Nigdy mi się nie zdarzyło, że wstawałem i mówiłem, o, tutaj niecenzuralne słowo, muszę iść tak na dyżur. To jest bardzo trudna praca, ale to jest również bardzo trudne dla naszych rodzin. No bo nasze rodziny muszą się przyzwyczaić, że no, my w zasadzie o każdej porze dnia i nocy jesteśmy w pracy. Nie ma nas na różnych imprezach rodzinnych, często pracujemy w świątek, piątek czy niedziela i rodziny się już do tego przyzwyczaiły. My się nie musieliśmy przyzwyczajać, bo my sobie zdawaliśmy sprawę z tego, wchodząc w to, w tę materię, że to tak jest po prostu. No.
Radio było dla niego najważniejsze, choć w ostatnim czasie sporo rozmawialiśmy z Jarkiem o tym, że może czas trochę przystopować, trochę zamienić te proporcje w życiu, trochę pomyśleć o sobie, trochę pomyśleć o bliskich. Mieliśmy takie marzenia. To właśnie były ostatnie tygodnie, kiedy jakoś ten temat pojawiał się częściej niż wcześniej. I może się zestarzeliśmy. Jesteśmy równolatkami. Ja pamiętam, kiedy przyszłam do radia, Jarek już był takim doświadczonym radiowcem, bo raz, że doświadczenie zdobyte w Kiksie, ale też przyszedł do radia rok, półtora przede mną, kiedy ja zaczynałam stawiać pierwsze kroki jako radiowiec, pracownik Radia Łódź wtedy. Jarek już był dla mnie doświadczonym kolegą, od którego mogłam się uczyć. On czasami był srogi, czasami dochodziło do konfliktów między nami, ale później okazało się, że nadajemy na tych samych falach i świetnie nam się współpracowało. Zresztą był taki czas, i to dosyć długi, bo chyba 3 lata to trwało, kiedy z Jarkiem na zmianę prowadziliśmy poranki. To było tak, że stanowiliśmy taką radiową parę, kiedy on miał program poranny, ja miałam serwisy i tak co drugi dzień, 5-6 razy w tygodniu. I to był fantastyczny czas, oczywiście trochę wycieńczający dla naszych organizmów, ale mieliśmy z tego wielką frajdę. Dużo rozmawialiśmy wtedy o tym, jak robić ten program, staraliśmy się uzupełniać. Jarek był profesjonalistą w każdym calu, naprawdę. Takim zadaniowcem, który potrafił zrobić wszystko. Mówił bardzo często do mnie, Czerska, jakby nam kazali zrobić szpagat przed mikrofonem, to byśmy zrobili, prawda? On by zrobił zawsze i nieraz robił.
To była poranna audycja Polskiego Radia Łódź. Jarosław Manowski. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, a jutro o 6 przywita Państwa Krzysztof Michalski. Do usłyszenia.
Wracamy do wspomnień wieloletniego redakcyjnego kolegi Mańka, jak nazywali go przyjaciele, Jarosława Turka.
Niektórzy Mańkowie mieli trochę za złe, że czyta jak karabin maszynowy. Jeśli chodzi o tempo czytania na przykład wiadomości, to trudno mu dorównać, ale fakt, że on takie tempo właściwie miał od zawsze, od kiedy zaczął pracować w radiu i podejrzewam, że wolniej byłoby mu niewygodnie. Na cały jego profesjonalizm i doskonałość warsztatu polegała na tym, że czytając szybko przekazywał te wiadomości. Był komunikatywny, co pewnie innym mogłoby się nie udać.
Radio nauczyło mnie ogromnej pokory wobec słuchacza. Miałem parę wpadek na antenie ze słuchaczami, kiedy okazywało się, że słuchacz wie więcej i lepiej. I ja to w sobie bardzo wtedy po takich wpadkach bardzo długo nosiłem, bardzo dużo mnie to nauczyło. Wyciągałem wiele wniosków. I ja to zawsze mówię naszym młodszym kolegom. Pamiętajcie, że słuchacz zawsze może wiedzieć więcej niż wy. Czytajcie non-stop, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte dookoła głowy i pamiętajcie, że To nie jest tak, że wy jesteście jakąś wyrocznią. Ja, tak jak mówię, 2 czy 3 razy miałem takie wpady, że się okazywało, że państwo wiedzą lepiej. Z czego się bardzo cieszę, bo to też jakaś jest nauczka na przyszłość. I te wpadki kończyły się jakoś tam później sympatycznie. To nie było tak, że później ludzie dzwonili na antenę i mówili, a to znowu pan, który tam czegoś nie wie, czy tam, nie wiem, popełnił pan taki błąd. A raczej spotykałem się z sympatią i życzliwością ze strony słuchacza. Bardzo sobie cenię ten kontakt. Lubię naprawdę z państwem rozmawiać. Zresztą jedna z moich koleżanek, która przeniosła się do Warszawy, jak przyjeżdżała do pracy, a ja kończyłem poranny program, ona mówiła, kurczę, wiesz, ty to tych ludzi tak kochasz na tej antenie. Ja mówię, no jak to kocham? No po prostu, no normalnie do nich mówię, normalnie z nimi rozmawiam.
Na koniec dzisiejszego naszego porannego spotkania chciałem jeszcze wspomnieć moich 2 kolegów redakcyjnych. Robert Chojecki był reporterem Radia Łódź. Potem jego głos poznali słuchacze Radia Łódź podczas prezentowania serwisów informacyjnych. Później poznali jego głos słuchacze radiowej Jedynki, a później Radia Olsztyn. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. I drugi, Krzysztof Michalski. Świetny dziennikarz, korespondent Radia Łódź w Kutnie. Również przez moment mój szef, bo był wiceprezesem Radia Łódź. Łączyła nas ogromna miłość do muzyki, ale takiej muzyki dla głowy, a nie dla nóg. I cały czas mi się wydaje, że Krzysiek tu za chwilę przyjdzie, bo przecież zawsze żegnał się ze mną. To cześć stary, na razie. Intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you and direct you into my own. Z wielkim smutkiem żegnamy dzisiaj Jarka Manowskiego, wieloletniego szefa redakcji informacji w Radiu Łódź, naszego kolegę. Bierzemy udział w ceremonii, która jeszcze niedawno była nie do wyobrażenia, a teraz to dzieje się naprawdę. Dopiero teraz, gdy cię zabrakło, czujemy, jak wielką ponieśliśmy stratę. Twoje miejsce w Radiu Łódź pozostanie puste. Pozostaniesz w naszych sercach i w naszej pamięci. Kocham to radio, mimo że bywam zmęczony i sama wiesz doskonale, no są okresy załamki, tak zwanej. Ale co, no, to jest jak z jazdą na rowerze. Jak się spadnie, to trzeba wsiąść i jechać dalej.
Radio to jest magia. Dla mnie to jest całe moje dorosłe życie. Moja pierwsza miłość. To jest coś takiego, że nigdy nie wiadomo, co się za minutę wydarzy. I to jest najpiękniejsze w radiu. Radio to jest teatr wyobraźni i radio jest najlepsze.
I tyle z Łodzi. Do usłyszenia.
Jarosław Manowski odszedł 27 listopada 2019 roku. Miał 51 lat. Jan Targowski zmarł 25 lutego 2020 roku. Z Radiem Łódź związany był od grudnia roku 1977. Był absolwentem Akademii Muzycznej. Specjalizował się zatem przede wszystkim w audycjach muzycznych. Pierwsze lata pracy to obszar muzyki poważnej, cykle od Bacha do Góreckiego, na głos i instrumenty, nocna scena. Oto fragment jednej z pierwszych zapisanych w archiwum Radia Łódź audycji Jana Targowskiego, rok 1980.
Śpiewające dzieci. To wdzięczny obrazek, dający wiele przeżyć estetycznych i muzycznych. Choć czasy to dość odległe, żywe pozostają wspomnienia dziecięcego chóru radiowego rozgłośni łódzkiej. Wspomnienia Anny Kacperczykowej, Zygmunta Gzelli i Henryka Blachy. Od wielu lat związanych z muzyką, w tym i z dziecięcym dyszkantem.
W 1985 roku Jan Targowski przygotowywał cykl poświęcony jubileuszowi Wyższej Szkoły Muzycznej. Fragment rozmowy z wybitną solistką profesor Adelą Winiarską.
Akademia Muzyczna w tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności. Zaczęło się od konserwatorium poprzez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W końcu w tej chwili jest Akademia Muzyczna. Wszystko to jest w jednym budynku i wszystko to się zaczęło 40 lat temu.
40 lat temu to strasznie dużo. No tak, właściwie to nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że może od mojego przyjazdu tutaj do Łodzi. Myśmy jechali z Wilna, jechaliśmy do Krakowa z myślą, że tam zaczniemy z siostrą studia w konserwatorium, ale dowiedzieliśmy się, że konserwatorium jest również w Łodzi. I właśnie 24 marca było otwarcie, a myśmy przyjechali 26 marca. W związku z tym pierwsze kroki skierowaliśmy właśnie do konserwatorium, żeby się dowiedzieć, kiedy będzie jeszcze następny egzamin. I następny egzamin był 5 kwietnia. Zdawałyśmy z siostrą Ireną, która również została śpiewaczką. I proszę sobie wyobrazić, kto był w tej komisji. I w komisji egzaminacyjnej była pani profesor Olga Olgina, profesor Adela Kont-Wilgocka, profesor Brzeziński, Belina Skupieski, profesor Julia Gorzechowska, profesor Sobolleska, profesor Orłow. On zresztą akompaniował nam w czasie egzaminu. No, to było szalenie jakieś takie wzniosłe dla nas, bośmy przyjechali po długiej podróży. No, niemniej jednak ta data upamiętniła mi się bardzo, bo od tej daty właściwie już zostałam w tym gmachu do dzisiaj.
Te pierwsze dni w Akademii Muzycznej, właściwie w Konserwatorium Muzycznym, jaka atmosfera panowała? Jak w ogóle Konserwatorium Muzyczne zaczynało swoją działalność? No, właściwie to jeszcze wojna trwała i to wszystko się dopiero tworzyło, zaczynało.
O ile mnie wiadomo, pani profesor Dobkiewiczowa, jako dawny dyrektor konserwatorium przed wojną, wywalczyła ten gmach dla naszego konserwatorium. I proszę sobie powiedzieć, kto pierwszy otwierał razem z panią Dobkiewiczową ten gmach kluczami? Docent Edward Przyłęcki.
Fragment audycji Jana Targowskiego z 1985 roku, cykl rozmów jubileuszowych na 40-lecie Akademii Muzycznej w Łodzi, której sam był absolwentem, ale także w ostatnich latach wykładowcą. Czasy wspólnej średniej szkoły muzycznej wspomina redaktor Anna Kolasa.
My z kolei poznaliśmy się jeszcze w szkole średniej, jako że oboje jesteśmy muzykami, a potem w radiu on przyszedł 2 lata wcześniej przede mną i właśnie mnie tak wprowadzał w radiu, pokazywał, gdzie jaka redakcja,
który pokój zajmował się płytoteką przede wszystkim. Janek, kiedy przyszedł do radia, zajmował się przede wszystkim płytoteką. I rzeczywiście znał wszystkie płyty, które tutaj zostały po redaktorze Busiakiewiczu. Wiedział, gdzie która płyta na jakiej półce leży i był znakomity w tym. Potem został już pełną gębą dziennikarzem, no i byliśmy w redakcji muzycznej przez te wszystkie lata. No, za szybko odszedł.
Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w studiu S2 Radia Łódź. Naszych gości zgromadzonych tu w studiu, jak również słuchaczy, którzy, mam nadzieję, specjalnie włączyli radioodbiorniki, aby posłuchać naszego programu, programu Kawa ze Śmietanką. A to już jest, proszę Państwa, 24 program z tego cyklu.
Kawa ze śmietanką, cykl realizowany w latach 90. między innymi w łódzkich kawiarniach. Zapraszani byli znakomici goście, była publiczność. Jan Targowski pełnił rolę głównego gospodarza. Był przecież znakomitym konferansjerem. Prowadził w radiu, ale także wszędzie tam, gdzie go zapraszano, koncerty, gale festiwalowe, spotkania. Fragment rozmowy Jana Targowskiego z Grzegorzem Ciechowskim i Małgorzatą Potocką po kultowym dziś koncercie bez prądu w radiowym studiu S1.
Teraz bohaterowie, choć zmęczeni, powiedzą nam kilka słów i przekażą wrażenia z tego spotkania z nami, ze słuchaczami, z widzami, a przede wszystkim atmosfera studia.
W tej chwili tak, jesteśmy tak jak szosna po pokoju.
Aha. Po ilu kilometrach?
No.
To był
górski, jak to się mówiło? Górski?
Górska premia, tak?
Panie, ja bym tej pracy nie lubił, to ja bym nie jeździł.
Ale po Kazimierzu. To powiedział Kazimierz.
Atrakcyjny zresztą ciągle. To śmieszne, bo w takim momencie, tuż po koncercie, nie licz się na naszą inteligencję, nasze mózgi kompletnie się zatrzymały, jesteśmy po prostu przepełnieni szczęściem.
Mogłaś powiedzieć, czy przygotowując się do tego koncertu, przypuszczałaś, że z takim znakomitym skutkiem on zabrzmi, odbędzie się? Czy nie było w pewnym momencie chwili jakiegoś zwątpienia, zawahania, czy to rzeczywiście jest dobra sprawa?
Przede wszystkim ja nigdy nie mam chwili zwątpienia, mam chwilę strachu, ale wiem o tym, że jeżeli coś robi się autentycznie, to nie ma możliwości, żeby coś nie wyszło. Wszystkie oszustwa zawsze się wydają. W tym wypadku wiedziałam, że nawet jeżeli by się po prostu zapaliło studio, zgasły wszystkie lampy, nikt nie przyszedł i tak dalej, to ten koncert się odbędzie i będzie bardzo ważny w naszej historii.
Jak ważnym właśnie jest ten koncert w waszej historii?
Dla mnie piekielnie ważnym, ponieważ ja zaczynam nowe życie z nimi, wszystkimi. Trzutka się powiększa, jest teraz z nami atrakcyjny Kazimierz. Pojawia się Kaja, o której marzę, żeby zrobić jej płytę z Grzegorzem i teledyski. Pojawili się nowi przyjaciele, czyli Romowie. I już mi świta następna historia. Po prostu teraz mam burzę mózgu mojego. I przepełniona jestem szczęściem, a Grzegorz, który wreszcie ma swoje studio, po prostu nigdy już z niego nie wyjdzie.
To był pierwszy koncert z tego cyklu. My strasznie cieszymy się, że właśnie wy rozpoczęliście ten cykl.
I u was, tu, u mnie, na moim mieście. Radio jestem Łódź, bardzo szczęśliwy.
Moje radio, znasz to hasło, tak?
Tak, tak, Radio Łódź, moje radio.
Moim radiem.
Radio Łódź, moje radio, Małgorzata Potocka.
Od tej chwili Potocki zakładamy knebel.
Legendarny koncert Republiki bez prądu miał miejsce w Radiu Łódź 14 lutego 1993 roku. Jan Targowski był wśród pomysłodawców tej formuły. Wspomina dyrektor programowy Radia Łódź Marcin Wąsiewicz.
Jan Targowski to jest niezapomniany głos Radia Łódź. Wyjątkowy, charakterystyczna postać. Na pewno na stałe wpisane w historię naszego radia. I to jest kolejna niepowetowana strata. Człowiek wysokiej kultury, osobistej. Człowiek, dla którego miało się i ma wielki szacunek. Jeśli popatrzymy, że Jan Targowski pracował nieprzerwanie w Radio Łódź od 1979 roku, to są co najmniej dwa, jeśli nie trzy pokolenia słuchaczy i moglibyśmy tutaj wymienić długą listę programów, audycji, które Jan Targowski przygotowywał. Wiele lat kierował redakcją muzyczną, był pomysłodawcą koncertów bez prądu, zapowiadał je. Pomysłodawcą, współtwórcą wielu płyt, wielu przedsięwzięć artystycznych, muzycznych w radiu. wieloletnim dziennikarzem muzycznym, był studenci Akademii Muzycznej, też na pewno kojarzą pana Jana Targowskiego, bo był wykładowcą, zresztą wykształcenie muzyczne Jan Targowski również miał. To także znana postać w Łodzi, pewnie będzie przez wiele osób wspominana z wielkim szacunkiem. Człowiek, od którego zawsze mogliśmy uczyć się radia, zawsze mogliśmy prosić o poradę. Codziennie opowiadał o języku polskim, o tym, jak poprawnie mówić. Miał świetny kontakt z profesorem, z którym ten cykl przygotowywał. Trudno będzie sobie wyobrazić korytarz radiowy bez niego, a także pokój.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji w tonacji Sepi. Kłania się Jan Targowski. Spójrzmy na zegar, szybciutko godzina. Jaka to już w tej chwili nam się pokazuje na zegarze? 12 minut po godzinie 8. Do godziny 10 zatem audycja w tonacji Sepi. Czy będą w rytmie walca, tanga, czy w innych foxtrota na przykład, czy twista? No, zobaczymy. Teraz, zanim zabrzmią następne dźwięki, to... Tak na dzień dobry, krótka fraszka Tadeusza Gidzgiera, związana muzycznie oczywiście, z naszym programem też. To jest fraszka na pewien zespół muzyczny, a brzmi następująco. Przez doświadczenie wieloletnie ten zespół zgrany jest kompletnie. Te wieloletnie doświadczenia muzyczne, proszę Państwa, u nas wynikają z tego, że historia polskiej piosenki jest bardzo bogata, że archiwum jest pełne, ale przecież z biegiem lat przybywają także kolejne utwory, które zapisane zostają w historii polskiej piosenki. To, jak wspomniałem wcześniej, zaczynamy od wielkich dam polskiej estrady, polskiej właśnie piosenki, więc cóż... Irena Santor, Sława Przybylska, Halina Kunicka.
Powiem szczerze, że jak coś takiego się dzieje, to jest mi bardzo przykro, dlatego że myślę sobie, że Narutowicza tutaj pod tym adresem i w tym budynku zostało w ostatnim czasie wyjątkowo brutalnie przez rzeczywistość potraktowane i przetrzebione. I mam tylko nadzieję, że nie chcę powiedzieć dacie sobie radę, że wspólnie sobie damy radę z tym faktem. Ale a propos Janka, jeszcze jedna rzecz. Rozmawialiśmy wtedy przez telefon, pamiętam, jechałem z Łodzi do Warszawy wieczorem. Dwa dni przed pogrzebem Jarka, może trzy. I właśnie rozmawialiśmy, to długa, piękna rozmowa o jazzie, o radiu, o tym, jak się radio zmienia, o tym, jak było kiedyś, jak jest teraz, kto już nie pracuje, kto pracuje jeszcze. Fantastyczne było to, że kiedy ja po raz pierwszy byłem gościem w jego audycji, realizowała program wtedy pani Barbara Hejwowska. Czyli pomyślałem sobie, że to jest jakaś gigantyczna kumulacja, bo przecież ja tę postać też kojarzyłem z anteny. Kiedy prezenterzy zaczynali swoje programy, to przedstawiali realizatorów. To jest dobra szkoła radiowa. Przedstawiali panią Basię też. I nagle ona siedzi za szybą, a ja siedzę za szybą i ona realizuje to, co ja mówię. I myślę sobie, wow, fantastyczny powrót po latach i jakiś taki prezent dla mnie. Natomiast Janek w tej ostatniej rozmowie, on mi jedno potwierdził. Ja traktowałem jego głos na antenie czy w rozmowach prywatnych jak relanium. Gdyby było to możliwe, to myślę, że Janek mógłby nagrywać głos, który później byłby eksportowany do specjalnego rodzaju USB sprzedawanego w aptekach, żeby ludzie mogli się uspokoić, zamiast właśnie jakiejś chemii. Bo to był głos, który, o ile muzyka łagodzi obyczaje, bo tak podobno jest, no to są głosy, które zdecydowanie je łagodzą. I myślę sobie, że on miał w głosie coś takiego, co, jak ja to często mówię, rozbrajało całe armię. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie na przykład redaktora Targowskiego, który krzyczy, albo się unosi, albo się z kimś zajadle kłóci, albo na przykład zwraca uwagę w sposób obcesowy, podniesionym, złym głosem. Być może tak się działo, nie wiem, ale ja mogę tylko przekazać to, co wyczuwam poprzez eter i poprzez rozmowy z nim. I myślę, że to jest chyba najpiękniejsze wrażenie, jakie sobie można zbudować. Jeżeli radio powinno taki świat budować i taką opokę z człowieka na podstawie tego, co on robi i jak on się zachowuje i prawdy, którą ze sobą niesie przez mikrofon, no to się udało.
Jana Targowskiego wspominał redaktor Piotr Stelmach, ale wielką zawodową pasją redaktora Jana stała się muzyka jazzowa.
Jazz przed północą.
A dziś wyjątkowo, proszę Państwa, tylko i wyłącznie polscy artyści jazzu, polscy soliści, polskie zespoły. No i tak jak to mieliśmy już na samym początku, przykład muzyki ludowej, która też zagospodarowana jest przez jazzmenów. Zatem byliśmy w piwnicy, choć nie jazzowej, ale wmurowanej, gdzieś tam na Podhalu.
W październiku 2002 roku Jan Targowski otrzymał Grand Prix Melomanii w kategorii krytyk dziennikarz roku. Odszedł 25 lutego w wieku 69 lat. Obaj nasi koledzy, Jarosław Manowski i Jan Targowski, otrzymali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy pośmiertnie Złote Krzyże Zasługi za zasługi na rzecz rozwoju mediów. Niech odpoczywają w pokoju. Za ten wieczorny czas wspomnień dziękuję. Małgorzata Warzecha.